Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak zwykle na początku września rozmawiamy o edukacji. W naszym studiu Agnieszka Rzeszewska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności na Podlasiu.
Witam Państwa w nowym roku szkolnym.
Oraz prezes ZNP na Podlasiu, Andrzej Gryguć.
Witam pana dyrektora, witam słuchaczy.
Za nami inauguracja roku szkolnego. Czy dojdzie do strajku? Bo także dzisiaj w ZNP zaczęła się taka akcja sondażowa. Czy jesteś za strajkiem, czy nie?
Jest to badanie nastrojów, dlatego że są różne głosy od tych skrajnych, które uważają, środowiska skrajne uważają, że powinna być ta akcja kontynuowana. Natomiast inne osoby wyraźnie mówią, że należy szukać innych form protestu i będziemy o tym rozmawiali. Także
do 16 września ta akcja sondażowa potrwa.
Nie. Muszę zdementować niektóre rzeczy, dlatego że my dopiero 16 będziemy, że się tak wyrażę, troszeczkę więcej wiedzieli, dlatego że były wakacje, te dane były szczątkowe, jeżeli chodzi o nastroje. Zbieramy. Ta ankieta służy zebraniu takich informacji, ale ona będzie zdecydowanie dłużej trwała niż do 16 września. Natomiast zastanawiamy się też nad tym, jakie przede wszystkim działania podjąć w sferze też rozmowy o edukacji, bo te dwie rzeczy wbrew wszystkiemu bardzo ze sobą są powiązane. To media bardziej nagłaśniały sprawę strajku. My aż tak drastycznie nie podchodzimy, dlatego że jesteśmy związkiem zawodowym i strajk jest ostatecznością. Jeżeli byłaby taka radykalizacja nastrojów, wtedy tak.
Jak pani sądzi, czy w sondażach wyjdzie, że trzeba będzie strajkować, czy raczej już do tego nie dojdzie? No bo nauczyciele na tym strajku wiosennym sporo straci.
Solidarność patrzy optymistycznie na ten nowy rok szkolny. Po tak trudnych przejściach nie sądzę, żeby ktokolwiek był zdeterminowany tak dalece, by znowu stanąć w tej trudnej sytuacji. Przypomnę, że stroną stali się uczniowie, więc to się nie powtórzy. Ćwierć wieku ponad minęło od poprzedniego strajku, więc nie sądzę, żeby teraz kolejny mógł tak szybko wybuchnąć. To nie było dobre rozwiązanie. Wszystkie strony były przegrane, a nie wszyscy wygrani. Co prawda Solidarność wynegocjowała bardzo dobre warunki, najwyższą do tej pory możliwą podwyżkę wynagrodzeń, więc patrzymy optymistycznie na to, co się będzie działo. Oczywiście będziemy się przyglądać i starać się mieć wpływ jako związek na zmiany, jakie są niezbędne, bo przecież wiadomo, że domagaliśmy się odbiurokratyzowania pracy nauczyciela i takie zespoły powstaną. Wiem, że w tę stronę zmierzają rozmowy, by ułatwić pracę nauczycielowi. Podwyżki wejdą od 1 września, pewnie wyrównanie będzie pod koniec tego miesiąca. Nie widzę powodu do strajku, bo no, trzeba by było powiedzieć, z jakiego powodu mielibyśmy strajkować. Dostaliśmy najwyższą podwyżkę, dostaliśmy zmianę awansu, to czego chcieliśmy. Odstąpiono od oceny, co do której można by rozmawiać, ale nie w takich drastycznych rozwiązaniach, jakie narzucono nam poprzednio, więc dostaliśmy to, o co zabiegaliśmy. Teraz trzeba ze spokojem szukać rozwiązań i systemu wynagradzania, który powinien się zmienić, i też systemu awansu, bo ten się zdewaluował zapewne, więc jest co robić, ale trzeba robić to z rozwagą i spokojnie. Tego, czego oczekujemy, to na pewno spokojnych warunków do pracy, bo to jest potrzebne i dorosłym, i uczniom, bo na pewno spokój i debata służy, a niepokój zupełnie jest tutaj niepotrzebny.
Czyli zatem trzeba się szykować do rozmów o zmianach systemowych, o zmianach programowych, po to, żeby udoskonalać polską
Dokładnie
szkołę.
Tak.
Na pewno tak. Natomiast chcę powiedzieć, że no, ten optymizm koleżanki jest bardzo duży. Ja nie podzielam go, ale nie dlatego, żeby się spierać, tylko dlatego, że twarde dane mówią o dwóch jakby skrajnych rzeczywistościach. Z jednej strony faktycznie mamy podwyżkę. Niestety w ostatnim roku wyborczym. Mówię niestety dlatego, że gdyby ona była w pierwszym roku rządów PiS-u, ona by miała zupełnie inny wymiar, by oświadczyłaby o tym, że ta edukacja faktycznie jest ważnym zadaniem. Ale druga strona medalu jest taka, że ta podwyżka, jeżeli chodzi o tych nauczycieli początkujących, ma wymiar niewielki. Rzeczą bardzo trudną do przeskoczenia jest to, że płaca minimalna została zrównana z płacą praktycznie nauczyciela stażysty. I teraz trzeba z tego wybrnąć, bo inaczej będziemy mieli, w zasadzie już mamy, bo nawet na Podlasiu mamy z tych naszych danych już konkretne przykłady, że nauczyciele i to dyplomowani, mianowani odchodzą z zawodu, dlatego że te płace są nieatrakcyjne, albo dojazd do 3-4 placówek w przypadku, no niestety, szczególnie tych przedmiotów typu chemia, fizyka, tak się dzieje, jest po prostu nieatrakcyjny. I teraz my młodych ludzi nie przyciągniemy płacą, która będzie na poziomie 2700-2800 brutto. Czy ona wzrośnie do 3000, to naprawdę nie ma znaczenia. Tu muszą być naprawdę inne mechanizmy i finansowe, ale też troszkę inna ścieżka rozwoju.
I to przed nami. Właśnie o tym należy rozmawiać. Jak to wyprostować, tak żeby i zachęcić tych nauczycieli do przyjścia.
No, stażystanie zaczynało
od płacy minimalnej. Zgadzam się, ale to trzeba wypracować. Ten system już dobrze nie działa, ale to nie da się tego zrobić w ciągu paru miesięcy. To wymaga właśnie debaty. I myślę, że ona ciągle trwa, te okrągłe stoły, z tego co słyszę, są dobrym rozwiązaniem, bo naprawdę sporo wniosków tam spływa i pomysłów, jakie można by wdrożyć, żeby doprowadzić do lepszych rozwiązań. Tego chcemy, lepszych rozwiązań w oświacie, ale nie kosztem uczniów. Chcemy, żeby to w spokoju przebiegało.
Czy powinniśmy zacząć debatować o pieniądzach, czy raczej wprowadzić tutaj reformy strukturalne, które doprowadzą
do... Strukturalna się już odbyła.
Ale z drugiej strony pewna racjonalizacja wydatków też jest niezbędna. Zatem jeśli chcemy płacić więcej, to za bardziej efektywne nauczanie, za lepsze rezultaty i tak dalej, i tak dalej.
W Białymstoku i czy w naszym terenie jeszcze tych nauczycieli nie brakuje? Znam jeszcze takich, którzy pracy poszukują. Być może w innych miastach jest trochę inaczej. Małe gminy są zadowolone, bo tam trafiły dzieci i zostały, tak, nie wyjechały, a po drugie nauczyciele dostają nadgodziny. Małe gminy płacą sporo, bo zatrudniają tych nauczycieli ponad etat. W większych miastach raczej tak się nie dzieje, chociaż myślę, że teraz w szkołach średnich sporo nadgodzin się pojawi i będzie to takie wyrównanie za czasy, kiedy nie mieli pełnych etatów. Ale wracając do tego systemu wynagradzania powiązanego z systemem awansu, to o czym pan redaktor mówi, to musi się odbyć, ale to musi być dobrze przewidziane i przemyślane, tak, żeby rzeczywiście ten, który przychodzi do zawodu, był bardzo dobrze przygotowany, żeby to był człowiek, kobieta czy mężczyzna, wszystko jedno, żeby to był ktoś, kto do tego zawodu pasuje. Ciągle brakuje nam tego testu. Ja się będę przy tym upierać, bo
testu, to znaczy?
Testu psychologicznego, testu kompetencji, nie wiem, jak by go nazwać.
Predyspozycji,
takich, z którymi zawodu się rodzimy. Nie każdy do tego zawodu się nadaje. Zawsze będę mówić, że to jest misja i tu muszą być najlepsi z najlepszych. Jak się wydaje niektórym, że w przedszkolu czy w edukacji wczesnoszkolnej może pracować ktokolwiek, dokładnie odwrotnie. Tu muszą być mistrzowie, tak, by te zasady i te podstawy były naprawdę dobrze wypracowane, by to dziecko potem w kolejnych etapach edukacyjnych radziło sobie świetnie. Więc należy inwestować w edukację nauczyciela, ale też nie dopuszczać do zawodu tych, którzy trafiają tam z przypadku.
Nie wiem, czy pan się zgodzi z tego rodzaju wnioskami.
Generalnie na pewno tak. Natomiast takie trochę kuriozum, że pan minister mówi, że reforma się zakończyła. Mamy na myśli tę reformę pani minister Zalewskiej, a jednocześnie wszyscy zgadzamy się co do tego, że należy reformować oświatę. Więc jakiś to jest brak konsekwencji. Czy to jakby te 3-4 lata gdzieś tam troszeczkę zaginęły.
No ale czym innym jest strukturalna reforma, przywrócenie 4-letniego liceum, a czym innym proces zmiany systemu awansu i wynagradzania?
Ja chcę tylko powiedzieć, że te całe okrągłe stoły, które zaczynają funkcjonować w poszczególnych województwach, są pewnym nieporozumieniem, dlatego że to ma wymiar, bym powiedział, wybitnie propagandowy. Dlatego że o oświacie, żeby rozmawiać, to musimy mieć przynajmniej 3 sensownych partnerów, czyli oprócz nauczycieli, rodziców, ale również fachowców. Mam na myśli ludzi, którzy na co dzień zajmują się pedagogiką, resocjalizacją, wszystkimi pokrewnymi sprawami, dlatego że to jest system naczyń połączonych. I nie możemy mówić o reformie, jeżeli nie przygotujemy do tego już nowego pokolenia nauczycieli, dlatego że te możemy w pewien sposób jedynie zmienić. Natomiast pytanie o to, w jaki sposób zostaną przygotowane właśnie te roczniki, które będą wkraczały do zawodu. Tu z panią Agnieszką się zgadzam, że na pewno trzeba mieć powołanie, trzeba mieć pewną misję, ale za pracę mistrzowską płaci się troszkę inaczej. No niestety. Niestety. I jeżeli my tego nie zrobimy, no to będziemy po prostu się kręcili dalej w takim opowiadaniu, co byśmy chcieli, a rzeczywistość będzie się toczyła obok nas.
No, ale czy państwo nie sądzicie, że powinna się odbyć przede wszystkim debata, jakiego rodzaju kadr potrzebujemy po to, żeby szkołę dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Teraz jest większy nacisk kładziony na szkoły branżowe, szkoły zawodowe, ale wielu fachowców zajmujących się rozwojem gospodarczym wskazuje, że powinniśmy ten okres przejściowy, kiedy jeszcze nie do końca pewne rzeczy, jeśli chodzi o tę rzeczywistość gospodarczą, się wyjaśniły, żebyśmy wykorzystali na zgromadzenie jak największego kapitału wiedzowego, przygotowania intelektualnego młodych ludzi, czyli że powinniśmy bardziej nastawić się na kształcenie wyższe, na przygotowanie kadr, które będą w przyszłości kierowały, a nie wykonywały najprostsze czynności.
No ale to jest pewna rewolucja, dlatego że typ absolwenta takiej szkoły to jest przede wszystkim osoba kreatywna, osoba z wizją.
Natomiast, no to są wszystko elementy, które
natomiast
być
dzisiaj, jeżeli
szkoła naturalne. Powinna to skonsumować.
Tak, ale to wymaga, tak jak powiedziałam, innego przygotowania i tego nauczyciela, który jest na dzisiaj.
Jest tego
bo przyszłego. Ja mogę kogoś obrazić, ale użyję krótkiego słowa. On generalnie jest, jest taki brzydki wyraz polski, służalczy. Z jednej strony jest bardzo fair wobec uczniów, dlatego że ta polska edukacja jest naprawdę w czołówce europejskiej, ale jeżeli dochodzi do styku samorząd oraz kuratorium, czytaj w domyśle państwo, to tu jest brak tej właśnie kreatywności, brak dialogu. I to nie jest tylko wina, tak jak się by popularnie tam PiSu, nie PiSu. Generalnie od 20, tych można powiedzieć od przemian, polski nauczyciel nie jest partnerem w rozmowie z rządem, z żadnym rządem.
Ale także starania, z samorządem.
Tak, starania pewne były, ale to się zakończyło takim troszeczkę rozjechaniem się. I my powinniśmy jakby wszyscy nawzajem się troszeczkę przeprosić i usiąść do tego stołu jako partnerzy, a nie beneficjenci.
No i wszyscy są tam przy tym stole zapraszani. Czy państwo korzystają z tego zaproszenia?
Pani Agnieszko.
To są różne
tym,
strony i
samorządy, które teraz odpowiadają za edukację, jednak szczególnie w tych małych gminach, małych miejscowościach, tam rządzą niepodzielnie. I ale bycie w konflikcie z przedstawicielem samorządu, to
oznacza,
jest podcinanie gałęzi,
oznacza
na
się w wielu
siedzi.
Wypadkach utratę pracy. I dlatego mamy tego momentami miernego w tym wymiarze lokalnym, w tym wymiarze takim twórczym. W szkole tak, ale dalej już nie. I to przekłada się, że w środowiskach lokalnych ten zawód nauczyciela jest tak, bym powiedział, przeróżnie postrzegany. Strajk to wybitnie pokazał. O ile w dużych miastach...
Straciliśmy jako środowisko?
Nie straciliśmy.
Bo plama wielka.
Żadna plama wielka, dlatego że upominaliśmy się o swoje. I to nie jest jakaś tam, pani Agnieszko, plama, dlatego że strajk pokazał ogromną determinację środowiska. Ja jestem daleki od wszelkiej polityki, zresztą ubolewam nad tym, że w wielu...
Rodzice mają pewnie inne zdanie.
A tu zgadza się. Jeżeli chodzi o rodziców, zdania są podzielone, ale proszę zobaczyć, jak wygląda zdanie przeciętnego rodzica w dużym mieście i jak właśnie w tych środowiskach wiejskich, gdzie patrzono, no jakbyśmy, nie wiem, chcieli jakiegoś dokonać dziwnego przywrotu. Nie rozumiano w ogóle tego.
Wiejski dzieje się dobrze. Oni mają i dodatek wiejski, i nadgodziny.
Nie do końca.
I są szanowani. Mają dodatki za te prace. Tam jest mała grupa tych ludzi, więc wiadomo, kogo można dobrze ocenić
Pani
i
Agnieszko,
dobrze za to wynagrodzić.
Świadomość, jak pani weźmie, przepraszam, że tak mówię, ale każdy z nas, jak weźmie rankingi, to co było po gimnazjach, teraz będzie po szkołach podstawowych i zobaczymy, nie z ostatniego roku, bo to się czasami zdarzają tam różne przypadki rocznikowe, ale jak zobaczymy taką siatkę z 10 lat i zobaczymy, w których środowiskach szkoły nawet wiejskie, ale mają naprawdę wyraźnie ponad tą średnią wojewódzką, czy nawet krajową wyniki.
Jeśli chodzi o poziom.
Tak, no to znaczy, że i nauczyciel, i samorząd, i rodzice, można powiedzieć, tworzą pewną synergię.
No myślę, że w środowisku
ale
to łatwiej.
A mamy przeciętnie rzecz biorąc, nie ma takiej sytuacji, że no, jeśli słabo szkoła wypada w rankingach, to samorząd mówi, o, proszę państwa, jak nie zmienicie tam żadnych wyników, nie poprawicie tych wyników, to będziemy inaczej rozmawiali. Obetniemy wam nagrody i tak dalej.
Samorząd na pewno zainteresowany tym, żeby szkoła działała dobrze, bo po pierwsze jest to małe środowisko, więc rodzice są blisko i szybko wyrażą swoje niezadowolenie. To też jest zaufanie do władzy, a to są ci sami wyborcy, więc wszyscy są zainteresowani, żeby działo się dobrze. Taka szkoła w małej miejscowości to centrum kulturalne, to centrum różnych wydarzeń, więc tych stron zainteresowanych, by działo się w gminie dobrze, jest wiele i wydaje mi się, że małe szkoły są bezpieczne, dzieje się tam dobrze i doceniani są ci, którzy dobrze pracują, a dostają więcej niż w mieście, bo mają większe na to możliwości, bo wykładają kilka przedmiotów, no bo jak są 2 godziny fizyki, to przecież nie będzie przyjeżdżał z daleka, tylko on już zrobił tę kwalifikację dodatkową i naucza i fizyki, i chemii, i matematyki bardzo często i starają się działać na rzecz tej gminy, żeby móc potem zasłużyć właśnie na dobrą opinię, bo w małym środowisku wszyscy się znają i chcą dla siebie dobrze.
Żeby zostać burmistrzem bądź wójtem, bo najczęściej spośród nauczycieli.
Dokładnie tak, więc starają się o dobre wyniki.
No tak różowo nie jest, ale jeżeli ta świadomość będzie w środowiskach lokalnych wzrastała, będziemy mogli rozmawiać naprawdę sensownie o oświacie. Bo dla nich to, czy dla tych środowisk lokalnych, ona jest wręcz, bym powiedział, najważniejsza. To jest dźwignia w ogóle do pracy, sukcesu i rozwoju tego lokalnego. Tylko trzeba to, jak nie zrozumieć, to troszeczkę podpowiedzieć i prowadzić ten dialog właśnie w takim kierunku, że to jest ponad podziałami politycznymi. I tymi lokalnymi, i tymi warszawskimi, nazwijmy.
Jeżdżę na te negocjacje po gminach i widzę, jakie jest staranie z każdej strony. Samorząd chce doceniać tych ambitnych nauczycieli, którzy wnoszą coś na rzecz gminy. Pochwali się ten wójt czy burmistrz, dostanie nagrodę nauczyciel, są szczęśliwi rodzice, a dziecko no, ma to, co najlepsze. No więc tylko pochwalić takie gminy.
A najlepszym wskaźnikiem, że w danym środowisku szkoła dobrze funkcjonuje, czy też źle, to jest fakt, że przetrwa ona, bo przecież teraz mamy znacznie większe możliwości, jeśli chodzi o transport. Można wybrać się do innej miejscowości, można wybrać się do większego miasta.
Mała szkoła jest zawsze przyjazna, bezpieczna i warta pozostania.
No, ale musi dobrze działać, żeby móc przetrwać.
Więc dlatego o to zabiegają.
Bez wsparcia państwowego nie da rady, dlatego że same samorządy, szczególnie w tych środowiskach wiejskich, dysponują zbyt małymi środkami własnymi. Mówię o własnych dochodach. I tutaj
no właśnie, i pytanie teraz o pieniądze. No, Polska oświata, jeśli chodzi o subwencje rządowe, to jest no, ponad 53 miliardy złotych. Pytanie, czy nie zwiększać nakładów, czy nie udoskonalać szkoły, czy nie zrezygnować z podręczników papierowych i wejść już w sferę tej, że elektroniki, która jest i tańsza, i coraz mocniejsza, mogła przynieść lepsze efekty, tym bardziej, że państwo inwestuje w OSE, czyli ogólnopolską sieć edukacyjną. Myślę o internecie, bezpiecznym internecie.
To się dzieje i to jest proces, który zapewne zmierza w tę stronę,
ale
o której pan mówi.
Ale czy nie powinno to przyspieszyć?
Tak szybciej, no jak widziałam dzisiaj w tym traku, jakie są nowoczesne rozwiązania, tak? Z jakimi pomocami naukowymi,
o
tych wszystkich robotach, o tych programach uczących programowania najmłodszych. To jest ten element, o którym pan mówi, to przyjdzie, tak? No nie mamy aż tylu pieniędzy, taki mały OS, ten robot kosztuje 2000 zł, więc żeby każdy uczeń mógł go mieć, to wymaga trochę czasu i tych nakładów, ale na pewno warto, bo jest to szybka, dobra edukacja na dzisiejszym poziomie i do tego warto zmierzać.
No, bo dzisiaj taka ekspozycja mobilnych możliwości, jeśli chodzi o edukację, odbyła się w
Wysokiem Mazowieckim.
I pokazano tam te potencjalne możliwości, jeśli chodzi o nowoczesność.
W Warszawie już w wielu szkołach funkcjonują, u nas może w Łapach, z tego co wiem, nie znam białostockich szkół, gdzie jest dostęp do aż tak dużej ilości tego rodzaju pomocy, ale wiem, że z rządowych programów korzystają szkoły i większość już ma te tablice i nie tylko, i inne rozwiązania i widzę oto takie przypadki. Wszystko, co dało się z programów rządowych wykorzystać, i stołówka, i tablice, i inne pomocy są, tylko brakuje pieniędzy na remont szkoły, bo to już jest w gestii samorządu, a on przecież współfinansuje oświatę, no i tu jest z pewnością ta trudność, przed którą stoją małe gminy.
Znaczy, ja powiem inaczej, to jest niezbędne. My jesteśmy pod tym względem cofnięci cywilizacyjnie, dlatego że szkoła dzisiaj nie jest atrakcyjna właśnie od tej strony. Dlatego że dzisiaj
technicznego wyposażenia.
Tak, i łączności, komunikacji. Dzisiaj młode dziecko, ale przychodzi z umiejętnością podstawowych umiejętności multimedialnych, a szkoła jest w ogóle do tego nieprzystosowana. I to jest pierwszy taki dysonans.
W wielu szkołach jeszcze tego brakuje.
Ale to nie może być, pani Agnieszko. Rządząc państwem, my musimy wybierać priorytety. I jeżeli teraz chcemy mieć to społeczeństwo wyedukowane, a z drugiej strony też takie, które będzie
dysponowało odpowiednimi
umiejętnościami. Trzeba inwestować w nasze dzieci i młodzież, to
nie jest
nasza przyszłość.
Kwestia tam paru tysięcy, to trzeba po prostu troszeczkę inaczej od lat w budżecie układać. I to jest apel do rządzących.
Się nie działo, więc to odrobić się nie da w ciągu kilku lat.
Panie Agnieszko, to nie jest tak, że się nic nie działo. Jak popatrzę na skład parlamentu, to on jest od wielu lat prawie taki sam. Czyli zasób wiedzy jest podobny. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj od wielu lat edukacja jest na bocznym torze. Ja mam nadzieję, że obecny minister, nawet z racji wieku już, będzie zupełnie innym człowiekiem. I takie mam przekonanie, że będzie widział te potrzeby w tym właśnie wymiarze nowoczesnej edukacji. Bo bez niej po prostu ta szkoła, choćbyśmy dołożyli pieniążków, ona nie będąc atrakcyjną, tak naprawdę będzie więcej budziła stresów u uczniów niż zachowań stresowych może u uczniów niż właśnie tej kreatywności, niż potrzeby bycia. Do takiej szkoły, gdzie właśnie będziemy mieli te sale multimedialne, młodzież sama przyjdzie. Proszę mi wierzyć, ona sama przyjdzie
by tak
i będzie
szkoły, żeby
w cudzysłowie naciskała nauczyciela, żeby on się z nimi zajmował. Zgadza się. To się wszystko zgadza.
Chcielibyśmy, żeby wszystkie takie były,
tylko
ale przy okazji ludzie, którzy
dokładnie
tam pracują, też muszą coś z siebie dać. Tak jak mówiłam, nauczyciel to ma być człowiek z powołania do zawodu, który będzie chciał uczyć się tego, co jest potrzebne, żeby działać na rzecz tego dziecka, wykorzystując wszystkie nowoczesne rozwiązania, ale sam z siebie też musi być ciągle tym wzorem, tym przykładem, za którym ci uczniowie pójdą.
On
to
musi
też
się
ma
kształcić.
Być. To też ma być ten przyjaciel tego dziecka, który go będzie prowadził za rękę do dorosłego życia etapami edukacyjnymi. On ma kochać to, co robi i lubić dzieci, po prostu lubić tę pracę. Bez tego się nie uda.
I tym apelem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo tu zarysowaliśmy wizję przyszłości, która musi się dokonać, żeby te procesy edukacyjne w naszym społeczeństwie nabrały tempa i przede wszystkim poprawiły się, jeśli chodzi o efektywność. Naszymi gośćmi byli dzisiaj szefowa Nauczycielskiej Solidarności na Podlasiu Agnieszka Rzeszewska.
Pozdrawiam i udanego roku.
Oraz prezes ZNP na Podlasiu Andrzej Gryguć.
Dziękuję za uwagę, a słuchaczom, szczególnie nauczycielom, życzę przede wszystkim jak najlepszego rozpoczęcia tego roku i samych sukcesów, tych dydaktycznych.
I większych pieniędzy.
I większych pieniążków, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.